To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
To jest radio RMF 24. Dziś w ramach naszego wykładu otwartego, rozmowa, której wysłuchanie przyda się każdemu z nas, pomówimy o ludzkich narządach, ich najważniejszych funkcjach i tym, czy niektóre z nich są nam jeszcze przydatne. Do rozmowy zaprosiłem wybitnego specjalistę. Na łączach z nami pan profesor Mariusz Kuśmierczyk, kardiochirurg, transplantolog, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, czy ludzkie narządy mamy już w 100% zbadane? Jak wiele jeszcze jest do odkrycia?
No, wydaje mi się, że jest dość dużo, dlatego że niektórych się nie da zastąpić. Oczywiście próbujemy, żeby mieć sztuczne narządy, ale niektórych nie da się rady zastąpić i między innymi dlatego się nie da zastąpić, że prawdopodobnie nie do końca są poznane, chociażby serce, z czym jestem związany.
I to jest najbardziej tajemniczy narząd?
No, najbardziej tajemniczym narządem to jest chyba mózg, tak mi się wydaje. Ale serce też jest bardzo tajemnicze z tego powodu, że no, prace nad sztucznym sercem się rozpoczęły w 61 albo 2 roku, z tego co pamiętam, i pierwszy duży grant na budowę sztucznego serca uzyskał pan dr DeBakey w Houston w Teksasie i to było chyba 3 miliony dolarów, z tego co pamiętam, albo 5, to były wtedy bardzo ogromne pieniądze. Nieporównywalne i niewymierne w stosunku do tego, co jest dzisiaj. I proszę sobie wyobrazić, że minęło ponad 60 lat i tego sztucznego serca nie mamy. I nie mamy czym zastąpić, że tak powiem, naszego organu. Ale oczywiście medycyna cały czas idzie do przodu. Przed chwilą było sztuczne serce francuskiej firmy Carmat, które miesiąc temu zostało wycofane, ale było to bardzo dobre serce. Trochę software nawalał, mówiąc mało. Funkcjonalnie, ale medycyna, jeżeli chodzi o to, to albo pójdzie w sztuczne narządy, albo w ksenotransplantację.
Czyli?
Ksenotransplantacja, czyli jest to przeszczepienie na narząd od zwierzęcia. Tak jak pan słyszał i państwo słyszeli, już od jakiegoś czasu mówi się o tym, że przeszczepia się nerki od świni i przeszczepiono dwa serca od świni i pacjent żył. Z tego co pamiętam, najdłużej 3 miesiące. A oczywiście jest to możliwe dzięki modyfikacji genetycznej zwierząt, czyli tutaj nauki podstawowe dały nam ogromną możliwość, że możemy zmieniać kody genetyczne i tak przystosować się zwierzęta, żeby ryzyko odrzucania przez nas tego wroga było jak najmniejsze. Oczywiście może to będzie stosowane jakoś jako pomoc w oczekiwaniu na przeszczep od innego człowieka, ale być może w przyszłości to będzie zastąpione w ogóle przez narządy od zwierząt, a tak najbardziej zbliżony człowiekowi, jeżeli chodzi o genom, no to jest świnia. Natomiast sztuczne narządy, no to już mamy polską sztuczną trzustkę, która jest przedstawiana na całym świecie i budzi duże zainteresowanie i dużo się po tym obiecuje.
No to niebywały sukces jest.
Tak, to prawda. To jest niebywały sukces. No oczywiście sztuczna nerka to funkcjonuje od wielu, wielu lat i dzięki temu żyją nasi chorzy z niewydolnością nerek. Sztucznej wątroby jako takiej nie ma. Ale wątroba ma bardzo dużą skłonność do regeneracji, o czym pewnie za chwilę pan mnie zapyta. Natomiast inne sztuczne narządy, oczywiście można by się zastanowić, czy w ogóle są potrzebne. No sztucznego mózgu nie ma. Mamy sztuczną inteligencję, ale sztucznego mózgu nie mamy. No.
Czy państwo tak, już używają tej sztucznej inteligencji w kardiochirurgii, w transplantologii? No, ona jest jakoś pomocna?
No więc to są dopiero próby moim zdaniem. Raz, że my w 100% nie jesteśmy do tego przekonani, bo to jednak człowiek to jest zawsze człowiek. Są pewne działy medycyny, gdzie ta sztuczna inteligencja jest w bardzo dużej fazie rozwoju, na przykład radiologia, ale my mamy swoje urządzenia na przykład, które nam wspomagają właśnie pracę serca, niewydolnego serca, które prawdopodobnie w przyszłości będą sterowane właśnie przez sztuczną inteligencję. Będzie człowiek do tego niepotrzebny. Natomiast ta sztuczna inteligencja wchodzi dość szeroko. I no, my jeszcze się trochę tego boimy, ale już w dużej mierze, w dużej części aparatów do diagnostyki medycznej, na przykład kardiologicznej, na przykład echokardiografy mają już budowany moduł sztucznej inteligencji. Co to znaczy? To znaczy, że człowiek jest praktycznie potrzebny do trzymania głowicy od echa, od USG, tak żeby pokazać pod danym kątem dany narząd, a dalej już sztuczna inteligencja prowadzi, jakie badania należy wykonać, z jaką siłą, z jaką częstotliwością i co należy z tego zmierzyć i co należy policzyć. Także to jest bardzo ciekawe z jednej strony, gdzie to będzie moim zdaniem bardzo dużo pomóc, natomiast z drugiej strony należy mieć świadomość też, że jednak w pełni człowieka, moim zdaniem przynajmniej na razie w niektórych dziedzinach, to nie jest w stanie zastąpić. Chociaż jak już pan słyszał, operację robotem na odległość, tak, serca, i to w Polsce. I tutaj być może za jakiś czas sztuczna inteligencja niektóre wady, moim zdaniem niektóre, no bo nie wszystkie, będzie mogła robotem zoperować. Oczywiście brzmi to futurystycznie troszeczkę, ale być może to będzie możliwe. Te proste choroby, takie jak wymiana zastawki aortalnej, jak pomosty aortalno-wieńcowe, ale te takie ciężkie, na przykład wady wrodzone, bo ja również się zajmuję wadami wrodzonymi u dzieci i u dorosłych, to niestety tam moim zdaniem sztuczna inteligencja będzie mogła pomóc, ale no niestety w pełni człowieka moim zdaniem to ona nie zastąpi, nie jest w stanie zastąpić.
Pan profesor...
Zobaczyłem.
Pan profesor mówił, że francuskie serce miało tylko problem z softwarem, czyli jesteśmy już bardzo blisko tego sztucznego serca?
Więc tak, to jeżeli chodzi o sztuczne serca, to jeszcze pół roku temu mieliśmy dwa sztuczne serca. Jedno sztuczne serce, które tak de facto było stworzone w 1982 roku przez doktora Jarvika w Stanach Zjednoczonych, które potem przeszło pewne modyfikacje i cały czas jest używane, ale nie w Europie, tylko w Stanach Zjednoczonych jeszcze ma na to pozwolenie. W Europie straciło znak CE. To stare sztuczne serce, ale nowe sztuczne serce, które było to sztuczne serce, które było bardzo inteligentne. Co to znaczy inteligentne? Wszystkie maszyny, które wszczepiamy, są zazwyczaj takimi maszynami, którymi ja to nazywam maszynami, które są głupie. Głupie to znaczy, że żeby nimi sterować, no to trzeba wcisnąć guzik i nastawić na przykład, że rzut pompy do wspomagania lewokomorowego jest 5 litrów. Czyli 5 litrów, czy pacjent śpi, czy pacjent jedzie na rowerze, czy pacjent idzie pod górkę, to te 5 litrów rzutu ta pompa daje. Czyli wyrzut z serca z pompy jest 5 litrów, czyli taki prawidłowy wyrzut serca, jaki ma normalny człowiek. A te nowe sztuczne serce było tak skonstruowane, że ono miało w sobie 6 sensorów, po to tylko, żeby sterować tym sztucznym sercem. To znaczy, że na podstawie spływu żylnego on rozpoznawało, co my robimy. Czyli jeżeli jechaliśmy na rowerze, to serce działało mocniej, szybciej i dawało większy rzut. Jeżeli spaliśmy, to te sztuczne serce też odpoczywało, czyli mniej dawało rzutu, a tym samym mniej czerpało energii, bo no niestety to są urządzenia, które muszą mieć dostarczoną energię. I ta energia w tej chwili starcza na kilka godzin i to, jak dane urządzenie pracuje, moim zdaniem jest bardzo ważne, bo to wszystko zależy od tego, ile zużywa energii. I tak naprawdę to oczywiście nasi pacjenci z tymi sztucznymi pompami na przykład mają swoje baterie na zmianę, ładowarki i tak dalej, ale należy pamiętać, że jak do tej pory, to ładowanie odbywa się nie przez skórnię, nie bateria jest w środku, tak jak w przypadku stymulatora do stymulacji serca, tak, tylko bateria jest na zewnątrz. No i jest połączona niestety kablem. I większość tych powikłań, które mają ci chorzy, które są udręką tych chorych i nasz lekarzy, to są zakażenia tego kabla, ponieważ ten kabel wychodzi przez skórę, na skórze są bakterie, no i dochodzi do infekcji tego kabla. No i teraz proszę sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało w przyszłości, albo jakie są pomysły w przyszłości, że taki pacjent będzie miał baterie wczepione razem z tym sztucznym sercem do klatki piersiowej i będzie sobie cały dzień na przykład chodził, a wieczorem będzie siadał przed telewizorem w fotelu, albo będzie się kładł do łóżka na noc, w fotelu albo w łóżku będzie ładowarka i ta ładowarka będzie te baterie ładowała. No brzmi jak film science fiction, ale takie są plany, jak do tej pory nie udało się jeszcze tego zrobić, że rzeczywiście, tak jak pan się domyśla, to ładowanie w większości powinno być indukcyjne, bo innego w tej chwili nie ma.
Czyli coś tak, jak ładujemy smartfony czasami, jak już się udaje.
Tak, dokładnie, ale niestety smartfony ładujemy przez plastik zazwyczaj, albo jakieś inne tworzywa.
A to jest skóra,
która
człowiek.
Się niestety, tak, to która niestety jeszcze robią się odparzenia, także, ale no, tak jak powiedziałem na wstępie, że medycyna się rozwija i to, co możemy sobie wymyśleć i to, co wymyślaliśmy sobie 20-30 lat temu i wydawało nam się niemożliwe, no to już mamy. No.
Słuchacie wykładu otwartego w radiu RMF24. Dzisiaj z nami na łączach pan profesor Mariusz Kuśmierczyk, kardiochirurg i transplantolog, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jakie organy są nam niepotrzebne, jakie są funkcje najważniejszych narządów. A da się, panie profesorze, jakoś odmłodzić narządy, sprawić, żeby działały lepiej, żebyśmy żyli dłużej? Pan profesor mówił o fenomenalnych zdolnościach wątroby do regeneracji.
Tak, to prawda. Mamy takie narządy jak na przykład wątroba, a w ogóle człowiek, tak jak pomyślimy, to jakaś skłonność do regeneracji my w ogóle mamy. To nie tak jak na przykład jaszczurka, że jak oderwie swój ogon, to zaraz jej rośnie. No ale czy na przykład skaleczenie albo złamanie to nie jest forma regeneracji?
Jest.
Jest forma regeneracji, no dokładnie. A wątroba jest takim szczególnym narządem z tego powodu, że to, co się stało na przykład w zeszłym roku, z tego co pamiętam, właśnie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym była taka przełomowa operacja, gdzie pacjentka straciła praktycznie całą wątrobę w wypadku samochodowym, został tylko mały fragment. I proszę sobie wyobrazić, że pan profesor Gron z zespołem wsunęli jej tą roztrzaskaną, mówiąc brzydko, wątrobę, zostawili mały fragment, doszczepili jej wątrobę od zmarłego dawcy po to, żeby funkcjonowała przez pewien okres i po miesiącu wyszczepili tą przeszczepioną wątrobę z tego powodu, że ta poprzednia jej się zregenerowała.
Coś fantastycznego.
Zregenerowała, czyli urosła. Dokładnie to samo z wątrobą jest w przypadku niektórych nowotworów. Jeżeli mamy nowotwór wątroby, który nam zajmuje dużą część tej wątroby i wiemy, że resekcja spowoduje, że będziemy mieli niewydolność wątroby, bo za dużo wytniemy tej wątroby, to możemy tak doprowadzić do niedokrwienia tego małego fragmentu wątroby, który jest czynny, że ten nieczynny fragment wątroby, gdzie mniej krwi dopływa, on będzie miał impuls, żeby się rozrastać, żeby zabezpieczyć nasz organizm, czyli musi się rozrosnąć. I potem dopiero, po pewnym czasie, jeżeli ta wątroba nam się zregeneruje, ta część, która nie jest zajęta guzem, to wtedy wykonujemy resekcję tego guza. No to akurat nie jest związane z moją dziedziną, ale tak się po prostu robi. No, to samo wie pani jest w przypadku serca, gdzie mamy na przykład infekcję wirusową. To zazwyczaj jest grypa, chociaż teraz już są też inne wirusy, które mogą dojść do uszkodzenia komórki mięśnia sercowego. I pacjent ma uszkodzony mięsień sercowy, uszkodzoną komórkę mięśnia sercowego. I proszę sobie wyobrazić, że jak jest w takim ciężkim wstrząsie, to my wszczepiamy mu sztuczne komory, czyli zastępujemy mu funkcję serca, lewą i prawą komorę. albo kiedyś się doszczepiało serce od zmarłego dawcy, no bo nie było sztucznych komór, czyli robiło się taki przeszczep, gdzie doszczepiało się do swojego serca drugie serce, żeby te drugie serce funkcjonowało, czyli człowiek miał dwa serca, czyli byli ludźmi z dwoma sercami. I proszę sobie wyobrazić, że nasz układ immunologiczny przez 2-3-4 tygodnie zwalcza tego wirusa i część tych komórek się odbudowuje. Część tych komórek się odbudowuje, regeneruje i one potrafią zacząć normalnie funkcjonować. Mhm. I my wówczas usuwamy te sztuczne komory albo usuwamy te dodatkowe serce i pacjent zostaje ze swoim własnym sercem. Była parę lat temu taka historia nie w Stanach Zjednoczonych, tylko w Wielkiej Brytanii znaleziono właśnie takiego pacjenta, który miał doszczepione serce chyba w latach 80. i tak zniknął z pola widzenia. I potem gdzieś mu ktoś na zdjęciu rentgenowskim znalazł dwa serca. I pracowało jedno i drugie.
Fantastyka.
No, tak to wygląda. No. To medycyna jest, że tak powiem, taką dziedziną, która jest niepoznana i moim zdaniem nigdy do końca nie będzie poznana.
A zabrzmiało to teraz w ogóle przed chwilą jak science fiction, zresztą pan profesor o tym wspominał. A inne narządy, panie profesorze? Mówiliśmy wątroba, serce, a inne można jakoś zregenerować?
No wie pan, my sami jesteśmy w stanie zregenerować wątrobę. Wystarczy przestać, że tak powiem, tłusto jest, przestać pić alkohol, zacząć prowadzić zdrowy tryb życia i te narządy nam się regenerują, między innymi wątroba. Mhm. Na przykład przewód pokarmowy również, bo jak mówiąc brzydko, się zapuścimy, czyli zaczniemy tyć, zaczniemy się mało ruszać, to ten przewód pokarmowy się otłuści, nasze jelita pokryją się tłuszczem, a z czasem jak zaczniemy o siebie dbać, to dojdzie do regeneracji. Tak samo jest i na przykład z nabłonkiem przewodu pokarmowego. Aha. Wiemy na przykład, że niektóre leki, na przykład chemioterapia stosowana w nowotworach, no niestety niszczy nie tylko komórki nowotworowe, ale niszczy nam wszystko, co napotka po drodze. I między innymi komórki. Tak. I potem po odstawieniu tej chemioterapii z czasem ten przewód pokarmowy na przykład, te kostki nam się odbudowują, czyli pojawiają się nowe kostki. Mhm. Także że jakąś tam zdolność do regeneracji mamy. Ale takim najbardziej przykładowym narządem to jest wątroba. Z nerką trochę gorzej, ze śledzioną też gorzej. Z sercem to mamy maszynę, która nam regeneruje serce, ale nam regeneruje serce, które jest pobrane od zmarłego dawcy i będzie służyło do transplantacji. Tak. Od półtora roku mamy taki system do transportu bijącego serca, właśnie między innymi po to, żeby regenerować to serce, czyli pobierać to serce od dawców tak zwanych granicznych, gdzie w normalnych warunkach byśmy takiego serca nie pobrali. Na przykład nasz pierwszy dawca spadł z 9 piętra i nawet, niech pan sobie wyobrazi, jeżeli było dobre badanie echokardiograficzne, no to każdy się zastanowi, no kurczę, ale spadł z 9 piętra, tak. Czyli musiał uderzyć klatką piersiową, czyli te serce na pewno jest tłuszczone. No i wtedy wszczepienie to w tą maszynę, odkarmienie, mówiąc brzydko, tego serca, może spowodować, że to serce zaczyna normalnie funkcjonować i nadaje się do transplantacji. Tak samo, jak co jest ważne, bo tego programu jeszcze w Polsce nie ma, czyli programu pobierania narządów od osób naturalnie zmarłych. Co to znaczy? To znaczy, że pacjent z jakiegoś powodu umiera, niekoniecznie z powodu sercowego, serce przestaje bić, czyli serce umiera, ale komórki mięśnia sercowego mają swój czas umierania. Czyli serce przestaje bić, umiera i mamy wówczas pół godziny do 40 minut, żeby otworzyć takiemu człowiekowi klatkę piersiową, pobrać to martwe serce, włożyć wszczepić w tą maszynę i w tej maszynie to serce zaczyna bić. Proszę sobie wyobrazić, że w Hiszpanii, która jest takim modelowym krajem, jeżeli chodzi o oddawstwo narządów, to ponad 50% przeszczepów już jest właśnie w tym programie od oddawców naturalnie zmarłych. W Wielkiej Brytanii ilość przeszczepów serca wzrosła w ciągu ostatnich 5-6 lat o 60%. Właśnie dzięki temu systemowi. Także, że mamy takie systemy, które są do regeneracji narządów. Także być może w przyszłości będziemy w ogóle regenerowali nasze narządy. W sercu były takie próby. Wszczepiało się kiedyś komórki macierzyste. Zresztą te komórki macierzyste wszędzie były wszczepiane i teraz też są wszczepiane. I te komórki macierzyste wszczepiało się w blizny pozawałowe, czyli w tkankę martwiczą. Te komórki miały się tam namnażać. No nie do końca to nam wyszło, ale w tej chwili na przykład są prowadzone badania, że pobiera się komórki macierzyste od danego pacjenta. Zaczyna się je hodować, są specjalne metody hodowli, zaczyna się je hodować i proszę sobie wyobrazić, że robi się tkanka z tych komórek, która się kurczy na szalce Petriego. Sam to widziałem na własne oczy. I taką kurczącą się tkankę, na przykład śródoperacyjnie w tej chwili już są próby naszywania na tą taką bliznę podzawałową, czyli ten fragment mięśnia, który się nie kurczy, bo tam jest blizna. I proszę sobie wyobrazić, że ta tkanka się kurczy razem z mięśniem sercowym, czyli zastępuje nam tą bliznę, czyli ten fragment niekurczącego się serca. I to, że tak powiem, budzi, że tak powiem, nadzieję, że w przyszłości być może będziemy właśnie niektóre narządy hodowali. Drukowali, hodowali, jak to zwał, tak to zwał.
W niedzielę po południu, jak zawsze u nas wykład otwarty w Radiu RMF 24. Z nami cały czas na łączach pan profesor Mariusz Kuśmierczyk, kardiochirurg, transplantolog, kierownik kliniki kardiochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzisiaj rozmawiamy m.in. o tym, jak się regenerują nasze organy, jakie organy są nam niepotrzebne, jakie są funkcje najważniejszych narządów. No właśnie, panie profesorze, czy są takie organy, które można dziś uznać za niepotrzebne w ludzkim ciele?
Nam się przez wiele lat zawsze wydawało, że są takie organy.
I?
Ale z czasem się okazuje, że nie do końca. Bo na przykład wyrostek robaczkowy, o którym każdy wie, że to jest jakaś pozostałość z naszego życia płodowego i wszystkim się wydaje, że to jest narząd niepotrzebny, ale okazuje się, że to jest tam skupisko komórek immunologicznych, które odpowiada między innymi za naszą odporność. Przez wiele lat się wszystkim wydawało, że taki narząd, można to powiedzieć narząd, żyła odpiszczelowa, czyli ta żyła, w której na podłóżu i na udzie robią się żylaki. I ona faktycznie jest nam niepotrzebna z tego powodu, że cały spływ praktycznie z kończyn dolnych odbywa się przez układ żył głębokich. Ale okazuje się, że oprócz tego, że na tej żyle robią się żylaki, ale ta żyła ratuje nam życie. To znaczy ratuje nam życie, ponieważ tej żyły używamy do wykonywania pomostów aortalno-wieńcowych, czyli tak zwanych potocznie bypassów, gdzie tą żyłę wszczepiamy za miejscem zwężenia z jednej strony w aortę, z drugiej strony i doprowadzamy krew za miejsce zwężenia i pacjent normalnie funkcjonuje. Czyli ta żyła, która okazuje się, że nam jest niepotrzebna, jednak nam jest potrzebna, bo służy nam do ratowania życia ludzkiego. Kość ogonowa, która nam też pozostała po naszym procesie ewolucji, też jest Aha. Też jest i ona nam jest niepotrzebna, a jest czasami, tylko nas boli, jak spadniemy z krzesła.
Tak, wtedy się dowiadujemy, co to jest kość ogonowa.
Właśnie, wtedy się dowiadujemy, co to jest kość ogonowa. Także są jeszcze takie małe wady, jak uchyłek Meckela, jest to wypustka przewodu pokarmowego, w szczególności jelita, i on nam jest niepotrzebny, ma go 2% ludzi, który nam zostaje po właśnie ewolucji. Okazuje się, że niestety tam, tak jak podobnie jak w przypadku wyrostka roboczkowego, może dojść do zapalenia, to samo i w tym uchyłku Meckela, w tej wypustce jelita cienkiego, też może dojść do zapalenia i niestety pacjent musi mieć wykonany zabieg operacyjny, ponieważ może dojść do zapalenia otrzewnej. Także to są takie podstawowe narządy, które teoretycznie są niepotrzebne, a nam się w życiu przydają. Mhm.
A czy może być tak, panie profesorze, że kiedyś właśnie te organy typu wyrostek robaczkowy, one w przyszłości za wiele lat znikną?
Wie pan, tego nie wiemy. No, cały czas się rozwijamy, cały czas się zmieniamy. Nie tylko wpływa na to genetyka, ale również wpływa na to nasze środowisko. Także wydaje mi się, że jakbyśmy zapytali sztuczną inteligencję, jak będziemy wyglądali za 25 lat, no to sztuczna inteligencja by nam pokazała, jak będziemy wyglądali, bo jeżeli chodzi o normalne życie, a jak będziemy wyglądali, jeżeli będziemy trochę w przyszłości modyfikowani genetycznie, czyli będą nam dostarczane geny, które będą nam modyfikowały nasz kod genetyczny, żebyśmy nie mieli takiej choroby, żebyśmy dłużej żyli, żeby nam na przykład mięśnie nie zanikały.
Tak. No ale jak będzie, to czas pokaże. Panie profesorze, czy możemy w przyszłości wytworzyć nowe narządy?
My człowiek, to chyba raczej nie, bo my już się przystosowaliśmy do naszego środowiska, do naszego funkcjonowania w życiu nie wiem, co byśmy jeszcze mieli zrobić. Chyba wpływ naszego środowiska by musiał się jakoś na nas zmienić. Aha. Czyli musiałoby się zmienić nasze środowisko, żebyśmy coś sobie zmienili. Chociaż wiemy, że lody topnieją, jest coraz cieplej. Być może jakiś narząd, który będzie regulował naszą temperaturę, gdzie już słyszałem, że temperaturą uznawaną nie będzie 36,6, tylko będzie niższa temperatura z tego powodu, że już nasza temperatura ciała jest trochę niższa niż 36,6.
Mhm. A ile?
Żeby 36,4 gdzieś przeczytałem, mhm, że to będzie prawidłowa temperatura. Mhm. No akurat dla nas kardiochirurgów ma to dość istotne znaczenie, bo my korzystamy i z hipotermii, i z głębokiej, i z umiarkowanej, i zawsze jest to dla nas bardzo ważne. Ale myślę, że jeżeli chodzi o nowe narządy, które my możemy wytworzyć, no to wydaje mi się, że to może być wpływ naszego środowiska, w którym żyjemy. Mhm. A na razie chyba mi się nie wydaje, żeby się coś zmieniło, oprócz temperatury.
Panie profesorze, a jakie organy teraz przeszczepia się najczęściej?
Najczęściej to my przeszczepiamy nerki, wątrobę, serca, płuca, trzustkę. To są te narządy, które przeszczepiamy najczęściej, ale najczęściej się przeszczepia nerki, ponieważ wiemy też, że jest to narząd parzysty i nerki od dawców zmarłych mogą uratować dwoje ludzi, bo jest to narząd parzysty. Wątrobę już się dzieli na fragmenty i przeszczepia się fragmenty wątroby, także to też jest w fazie rozwoju i w przyszłości być może jedna wątroba będzie mogła uratować więcej nawet niż dwie osoby. No serca nie da się podzielić, także że serce jest zazwyczaj jedno. trzustka tego, nie wiem, czy da się podzielić trzustkę, czy nie, ale, ale tych przeszczepów trzustki chyba jest w tej chwili najmniej robione, ponieważ mamy bardzo mało wskazań tak naprawdę do przeszczepienia trzustki, bo mamy dobre leki przeciwcukrzycowe, dobre insuliny. Natomiast no, jeszcze mamy rogów, które przeszczepiamy, także możemy przeszczepić fragment jelita, no, ale takim najczęściej to jest nerki wątroba.
A jak pan profesor ocenia rozwój transplantologii w ciągu ostatnich, powiedzmy, nie wiem, 10-15 lat? I jeszcze wróćmy do tego, jak my wyglądamy na tle innych krajów.
Więc jeżeli chodzi o to drugie pytanie, bo to jest prostsze, to postęp jest dość duży, ponieważ my przeszczepiamy z roku na rok coraz więcej narządów, w tym również serca i wątroby. Z serca w zeszłym roku przeszczepiliśmy 202 serca, to jest bardzo dobry wynik, to był rekordowy rok. Jeżeli chodzi o wątrobę, to Warszawski Uniwersytet Medyczny jest absolutnym liderem światowym, jeżeli chodzi o przeszczepy wątroby. Wykonuje najwięcej przeszczepów wątroby na świecie. Pan profesor Grąd z zespołem w tym roku będzie prawdopodobnie 400 przeszczepów wątroby w jednym ośrodku. To jest, tak jak powiedziałem, odpowiedź na drugie pytanie. Natomiast pierwsze pytanie, odpowiedź jest taka, że z każdego roku, z roku na rok jest coraz lepiej. To jest wszystko wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku z tego powodu, że oprócz tego, że mamy coraz bardziej doświadczone zespoły, to pojawiają się coraz nowsze leki, coraz nowsze możliwości monitorowania tych leków immunosupresyjnych, a poza tym się pojawiają z roku na rok i również to sprowadzamy do Polski, coraz to nowe systemy perfuzji. Co to znaczy? To znaczy, że taki pobrany narząd podłączamy do systemu,
tak.
I ten narząd jest perfundowany, jest regenerowany, to co mówiłem wcześniej, i to dotyczy nerek, wątroby, płuc i serca, czyli wszystkich tych narządów unaczynionych. I to ma tak naprawdę parę zalet z tego powodu, że wiemy, jakie teraz jest życie, że każdy woli odpoczywać, kiedy jest noc, pracować, kiedy jest dzień, a większość transplantologów pracuje w nocy. A takie systemy, oprócz tego, że nam regenerują narządy, to jeszcze dają nam możliwość, że takie przeszczepy w przyszłości będziemy mogli robić w sposób planowy. To znaczy, że przychodzimy do pracy na 8 i sobie planujemy, że o godzinie 9 będziemy robili przeszczep.
A dlaczego w nocy najchętniej teraz?
Najchętniej teraz w nocy, po pierwsze z tego powodu, że każdy szpital ma swój program zabiegowy, program operacyjny, a my pobieramy zazwyczaj narządy w innych szpitalach, a nie w swoim szpitalu i dlatego po to, żeby po pierwsze szpital prowadził program swój operacyjny, który oczywiście przynosi mu dochód od Narodowego Funduszu Zdrowia, który pozwala na utrzymanie szpitala, to my to robimy w nocy, a poza tym w nocy prościej się też zebrać. To znaczy, że mamy lepsze możliwości transportu, lepszy dostęp do helikopterów, lepszy dostęp do naszych karetek, mniejsze korki. My mamy 4 godziny w sercu, to jest bardzo mało. Czyli od momentu wycięcia serca do momentu szczepienia czas nie może przekroczyć 4 godzin, bo wyniki mamy dużo, dużo gorsze. Dlatego też my korzystamy właśnie ze śmigłowców, z samolotów, z szybkich karetek. Czyli de facto ja się boję nie o jednego człowieka, czyli nie o jednego biorcę. Nie tylko o biorcę, ale boję się o 4 osoby, bo to jest chirurg, pielęgniarka i kierowca, albo pilot.
Tak.
Który no, też jest narażony, bo czasami jest to zła pogoda, złe warunki pogodowe, a tutaj te wszystkie narządy do perfuzji narządów pozwalają nam na to, że możemy jechać samochodem, możemy jechać zgodnie z przepisami i nie narażać tych trzech ludzi na ryzyko kolizji. Mhm. Także to jest też dla nas ważne, że te wszystkie urządzenia pomagają nam i pomagają chorym, ale nie tylko chorym, no bo również tym zespołom, które pobierają narządy.
A czy dużo jest, panie profesorze, chętnych do pracy jako kardiochirurg, jako transplantolog?
Mało. Jest to ciężka, czasami fizyczna praca. Niektóre operacje trwają po parę godzin. Są takie operacje, które trwają 15-17 godzin.
To ponad ludzkie siły.
Jest to ciężka fizyczna praca. Mhm. Jest to ciężka fizyczna praca, ale to nie tylko jest praca fizyczna. Tutaj się liczy ogromne doświadczenie, tutaj się liczy ogromna wiedza. Także, no i tutaj jest też ogromna odpowiedzialność, bo jeżeli ja wykonuję 3-4 operacje dziennie, to tak jak większość kardiochirurgów, no mamy życie ludzkie w ręku, bo jest to jeden błąd, który możemy popełnić i niestety pacjent może nam zginąć. Także to jest jeszcze problem odpowiedzialności przed rodziną, sądem, no i przed nas samych.
Panie profesorze, a czy Polacy zmieniają swoje podejście do dawstwa?
Ja myślę, że jeżeli chodzi o te pojęcie, to chyba nie do końca jest tak źle. W tej chwili rzadko się zdarza odmawianie, bo my oczywiście mamy takie prawo, że możemy pobrać bez pytania rodziny, jeżeli ktoś się nie zarejestrował w rejestrze sprzeciwów. Natomiast zawsze pytamy rodziny i nie pamiętam, chyba nie zdarzyło mi się, żebym kazał pobrać narządy od dawcy, którego się rodzina nie zgodziła na pobranie narządów. Problem jest tylko czasami natury medialnej. Natury medialnej to znaczy, że jedna wypowiedź, jedna książka, jeden program telewizyjny potrafi spowodować zamarcie transplantologii na 2-3 miesiące, gdzie my przez te 2-3 miesiące musimy to wszystko odbudowywać, a przez te 2-3 miesiące niestety duża liczba naszych chorych może zginąć. Wie pan, panie redaktorze, my stoimy po tej drugiej stronie barykady, że my widzimy chorego, a nasi koledzy lekarze nie widzą tego chorego, tylko widzą umierającego albo tego, który zmarł. I teraz my staramy się, żeby ratować tego chorego, a ten lekarz, który nie ma przeświadczenia, że jego praca włożona w raz przekonanie rodziny, w dwa wprowadzenie tego dawcy, uratuje innego człowieka, uratuje nie jednego, a 8 żyć. Tak jak ja to mówię, bo my w Polsce mamy jeszcze dość duży problem z dawcami pediatrycznymi. To znaczy, że narządów zgłaszanych od dzieci jest bardzo mało. Z tego powodu, że no, śmierć dziecka jest tragedią. Śmierć dorosłego jest tragedią, ale śmierć dziecka jest wielokrotną tragedią. I teraz każdemu lekarzowi się wydaje, że no, rozmowa o oddaniu narządów w takiej sytuacji jest dość ciężką rozmową z rodziną, ale proszę sobie wyobrazić, bo ja również przeszczepiam serca u dzieci, ale proszę sobie wyobrazić, że duża część pobrań tych narządów jest od zmarłych dzieci, których właśnie rodzice zapytali, czy zmusili lekarzy do tego, żeby te narządy pobrać, bo jednak świadomość, że te narządy ich dziecka będą pracowały w innych dzieciach i uratują życie innych dzieci, pozwala lżej znieść śmierć dziecka. Także to jest bardzo ważne i o tym należy mówić. Tak samo czasami jest tak, że mamy wady letalne, gdzie matka wie, że urodzi martwe dziecko i to dziecko jest do aborcji w większości przypadków, ale czasami jest tak, że matka chce to dziecko donosić, bo to jest ważne dla niej, i dzwoni, czy może oddać narządy tego dziecka dla innego małego dziecka. Także że to jest też ważne, żeby o tym mówić, bo to czasami nie są nasze problemy lekarzy, tylko są, to są problemy po tej drugiej stronie. Po tej drugiej stronie, które są dla tych rodziców ważne, a dzięki temu również sprzyjają temu, że inne dzieci dostaną nowy narząd i będą uratowane.
Panie profesorze, zbliżają się święta. Czego życzy pan sobie jako kardiochirurg i jako transplantolog?
Ja osobiście to, żebym chwilę i mój zespół odpoczął. A wszystkim innym to życzę, po pierwsze, żeby były spokojne, wesołe i w śniegu, bo to jest dla mnie ważne jako już pana w średnim wieku, gdzie te nasze zimy ostatnie są nie są zimami, tylko wiosnami albo jesiennymi dniami. Ale jako dla transplantologa i kardiochirurga to chciałbym to, żeby jednak ta dostępność tych narządów dla naszych pacjentów była jak największa. To są stałe nasze życzenia. A dwa, żebyśmy również wszyscy wiedzieli, że jest coś takiego jak transplantacja serca, że ciężko choremu pacjentowi można zawsze zaproponować jakiś rodzaj mechanicznego wspomagania krążenia czy sztucznego serca, co wcześniej panu wspomniałem, albo transplantację serca, że można normalnie żyć, że nie trzeba prowadzić fotelowego trybu życia i chodzić od przychodni do przychodni, że pacjenci po przeszczepie normalnie funkcjonują, robią po 80-90 km dziennie na rowerze, normalnie funkcjonują również z tymi pompami, wspomaganiem krążenia. Także tego życzę, żeby każdy też o tym wiedział, że jest, że w dzisiejszych czasach mamy takie metody, które nie tylko tabletki, ale różne urządzenia czy nowe serce mogą nam pomóc nie tylko uratować życie, ale możemy żyć w komforcie, żyć normalnie.
Dołączamy się do tych życzeń i dużo zdrowia, panie profesorze.
Dziękuję bardzo i wzajemnie.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem wykładu otwartego w Radiu RMF24 był pan profesor Mariusz Kuśmierczyk, kardiochirurg, transplantolog, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.